Mówi par szeref i czwartek, 27 dzień grudnia 2007 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Grzegorz Dobiecki, Piotr Kamiński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich polecamy Państwa uwadze, salony i wystawy, notatnik paryski, magazyn kulturalny oraz magazyn z cyklu Muzyka ze świata. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Były premier Pakistanu, pani Benazir Bhutto, zginęła w czwartek w Rawalpindi na skutek samobójczego zamachu terrorystycznego. Armia amerykańska zabiła 11 terrorystów w Iraku. W piątek kilku przetrzymywanych od lat w Kolumbii zakładników powinno odzyskać wolność. Bitwa w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Były premier Pakistanu, pani Benazir Bhutto, zginęła w czwartek w Rawalpindi na skutek samobójczego zamachu terrorystycznego. Zamachowiec samobójca odpalił ładunek wybuchowy podczas wiecu, na którym zgromadzili się zwolennicy Benazir Bhutto. Oprócz niej zginęło w wyniku eksplozji co najmniej 20 osób. Benazir Bhutto w bardzo ciężkim stanie została przewieziona do szpitala, zmarła na stole operacyjnym. Rehman Malik, rzecznik Partii Ludu Pakistańskiego, oświadczył, że zmarła jak bohater i męczennik. Wedle świadków zamachowiec najpierw otworzył w kierunku pani Benazir Bhutto ogień z broni maszynowej, a ponieważ chybił, podbiegł do samochodu, do którego była pani premier wsiadła, i odpalił ładunek wybuchowy. Zwolennicy byłej premier Pakistanu, Benazir Bhutto, na wieść o śmierci swej przywódczyni, zaczęli wykrzykiwać hasła przeciw pakistańskiemu prezydentowi Perwezowi Musharrafowi. Pies, Musharraf, pies, wykrzykiwali zgromadzeni. Zgromadzeni rozbili szklane drzwi w głównym wejściu szpitala, do którego w stanie krytycznym trafiła pani Bhutto po zamachu. Wiele osób, słysząc o zgonie byłej premier, wybuchnęło płaczem. Benazir Bhutto urodziła się w 1953 roku. Jej ojciec Zulfikar Ali Bhutto zaczął sposobić ją do zawodu polityka, gdy skończyła 9 lat. Jeśli córka Nehru mogła zostać premierem Indii, to dlaczego moja córka nie miałaby zostać premierem Pakistanu, twierdził. Benazir Bhutto powtarzała, że nie chciała być politykiem. Myślała raczej o dyplomacji i dziennikarstwie. Ale kiedy zabito mojego ojca, nie miałam wyboru, napisała we wspomnieniach. Tego ode mnie oczekiwano. Aby zapewnić córce wykształcenie godne przyszłego premiera Pakistanu lub nawet prezydenta, ojciec posłał Benazir Bhutto na najlepsze uczelnie zagraniczne, do Harvardu i do Oxfordu. Wróciła do kraju w 1977 roku, gdy Zulfikar Ali Bhutto szykował się do nowych wyborów parlamentarnych. 24-letnią Benazir uczynił swoją doradczynią. Do wyborów jednak nie doszło. Generałowie dokonali zamachu stanu i aresztowali jej ojca. Oskarżyli go o nadużywanie władzy i zabójstwa przeciwników politycznych. Przez 2 lata osadzana w areszcie domowym i uwalniana z niego, Benazir Bhutto nadaremnie walczyła o życie ojca, którego wojskowy dyktator Zia-ul-Haq kazał powiesić. Benazir Bhutto ogłosiła się polityczną dziedziczką ojca. Po 5 latach spędzonych w areszcie domowym i w więzieniach, w roku 1984 dostała zgodę generałów na wyjazd na wygnanie do Londynu, skąd prowadziła słowną wojnę z pakistańskimi generałami. Wiosną 1986 roku, by zadowolić zachodnich sojuszników, generał Zia-ul-Haq zezwolił Benazir Bhutto na powrót do kraju. W Lahorze na jej powitanie przyszedł ponad 1 000 000 ludzi. Potem, gdziekolwiek się pojawiła, czekały na nią tłumy. Jesienią 1988 roku wygrała wybory i jako pierwsza kobieta stanęła na czele rządu w kraju muzułmańskim. Przed kilku laty podjęła decyzję o kolejnym, tym razem dobrowolnym, wygnaniu w Londynie. Benazir Bhutto powróciła z kolejnego wygnania w październiku bieżącego roku, przed kilku miesiącami. Występowała przeciwko stanowi wojennemu, który ogłosił Perwez Musharraf. Perwez Musharraf oświadczył po śmierci Benazir Bhutto, że wypowiada wojnę terrorystom, którzy pozbawili ją życia. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner oświadczył, że wiadomość o śmierci byłej premier Pakistanu stała się dla niego wstrząsem oraz że Francja stanowczo potępia ten akt ohydny i barbarzyński. Podobnie zareagował Waszyngton i Moskwa. Premier Włoch Romano Prodi potępił zamach na przywódczynię pakistańskiej opozycji i wyraził w imieniu swego rządu ból i współczucie. Benazir Bhutto chciała prowadzić do końca swą walkę, za pomocą tylko jednego oręża, dialogu, a nie politycznej konfrontacji, oświadczył szef włoskiego rządu. Potępiam z oburzeniem ślepą wściekłość terroru, która doprowadziła do kolejnego przelewu krwi i bólu w Pakistanie, kraju i tak już umęczonym z powodu fanatyzmu, powiedział premier Romano Prodi. Dodał również, że ofiara byłej premier Benazir Bhutto powinna być jeszcze silniejszym przykładem dla tych, którzy nie poddają się terroryzmowi, dodał włoski premier. Zresztą wyrazów potępienia jest bardzo wiele, płyną one praktycznie ze wszystkich stolic światowych, również z Iranu. Mówi Paryż Arefi. Oddziały amerykańskie zabiły w czwartek w Iraku 11 szyickich terrorystów. Do starcia doszło w mieście Kut, położonym o 170 km na południowy wschód od Bagdadu. Amerykanie zabili członków frakcji, która oderwała się od tzw. armii Mahdiego, czyli od militarnego skrzydła zwolenników radykalnego muły szyickiego Muqtady as-Sadra. Frakcja ta nie zgodziła się na ogłoszone w sierpniu bieżącego roku zawieszenie działań wojskowych armii Mahdiego na 6 miesięcy. Dwaj amerykańscy żołnierze polegli, a trzej inni zostali ranni w starciu zbrojnym w prowincji Niniwa w północnym Iraku, poinformowały amerykańskie władze wojskowe. Ponadto jeden amerykański żołnierz zginął we wtorek w wypadku w Bagdadzie.
Według ostatnich wiadomości uwolnienie trójki zakładników przetrzymywanych od lat przez kolumbijską partyzantkę ma nastąpić jutro, w piątek. Prezydent Wenezueli Hugo Chavez pośredniczy w tej operacji, a do Caracas przybył również przedstawiciel rządu brazylijskiego, który zaproponował swą pomoc w negocjacjach z marksistowską FARC. Plan przedstawiony przez wenezuelskiego prezydenta został zaakceptowany w Kolumbii przez prezydenta Alvaro Uribe, co jest interpretowane w analizie AFP jako wyraźne zwycięstwo partyzantów. Pod presją opinii międzynarodowej, szczególnie Francji w ostatnich miesiącach, FARC zapowiedział przed świętami uwolnienie trójki więźniów. Jak na razie jednak obietnica nie została spełniona. Jeżeli w piątek zakładnicy odzyskają wolność, oznaczać to będzie koniec koszmaru dla nich i dla ich rodzin, a także nadzieję, że jest to początek procesu, który doprowadzi do uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych w Kolumbii od wielu lat.
Mówi Paryż RFI. W najbliższych miesiącach Izrael dostarczy Turcji 10 bezzałogowych samolotów bojowych, czyli tak zwanych dronów. Samoloty posłużą do zwalczania separatystów kurdyjskich. Będą wykorzystywane między innymi w operacjach zwiadowczych przy zwalczaniu kurdyjskich separatystów. Umowa wartości ponad 190 milionów dolarów pomiędzy Izraelem i Turcją przewiduje również szkolenie tureckich specjalistów i pomoc techniczną. Od roku 1984 separatyści z Partii Pracujących Kurdystanu toczą z tureckimi siłami bezpieczeństwa walkę o autonomię południowo-wschodnich regionów kraju. W wojnie turecko-kurdyjskiej zginęło już 37 tysięcy osób.
Czas Bożego Narodzenia kiedyś był czasem pokoju i pojednania. Dzisiaj o tej tradycji zapomniano i to nawet w tak szczególnym miejscu, jakim jest Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Jak czytamy w depesze AFP, 5 księży i 2 policjantów zostało rannych w wyniku bójki rozpętanej w bazylice. Powodem kłótni był spór duchownych ormiańskich i greckich księży prawosławnych. Ci ostatni z drabinami pod pachą i miotłami w rękach wkroczyli do kościoła, by posprzątać przed świątecznymi uroczystościami. Prawosławni i Ormianie, przypomnijmy, obchodzą Boże Narodzenie później. Z rozmachu czy przez nieuwagę Grecy weszli do części bazyliki, która pozostaje pod nadzorem Ormian. Na tę zniewagę nie mogli przystać przedstawiciele ormiańskiego kościoła. Podkasawszy czarne sutanny, złapali co mieli pod ręką i ruszyli na wroga, czyli na greckich popów. Chaos i krzyk był nieopisany, dopóki nie wkroczyła do akcji palestyńska policja. 7 osób trzeba było odwieźć do szpitala. Bazylika Narodzenia Pańskiego jest najstarszą świątynią chrześcijańską na Ziemi Świętej. Według ściśle ustalonych reguł zarządzana jest przez 3 kościoły: prawosławnych Greków, rzymskich katolików i Kościół Ormiański. Powierzchnia bazyliki jest dokładnie podzielona, a godziny nabożeństw rygorystycznie zaplanowane. To panujące od lat status quo, jak pokazują dzisiejsze wypadki, nie jest jednak zawsze przestrzegane. Na obronę walczących duchownych dodajmy, że spór wywołany został nadgorliwością w sprzątaniu. Dobrymi chęciami, jak wiadomo, piekło jest wybrukowane.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Stefan Riger i Piotr Kamiński.
Fiasko humanitarne, fiasko dyplomatyczne, fiasko sądowe. Takim to tryptykiem podsumowuje Libération czadyjską eskapadę organizacji charytatywnej L'Arche de Zoé, której finałem był wczorajszy werdykt sądu w N'Djamenie, oceniany przez paryską prasę jako co najmniej bardzo surowy, jeśli wręcz nie niezrozumiały. 8 lat ciężkich robót dla 6 Francuzów za próbę wywiezienia z Czadu, najwyraźniej w dobrej wierze, choć w stylu pachnącym amatorszczyzną, ponad setki dzieci rzekomych sierot z Darfuru. Lefigaho podkreśla, że poza wątpliwościami, jakie budzi sam proces zmajstrowany ad hoc, niezrozumienie bierze się z przyłożenia tej samej miary do wszystkich oskarżonych, zarówno Bogu ducha winnej pielęgniarki, jak i swego rodzaju guru szefa eskapady Erika Breto. Owszem, prawdopodobny transfer skazańców do Francji winien umożliwić jakąś formę złagodzenia kary, konkluduje Libération. Niemniej po aferze L'Arche de Zoé, w której nikt, włącznie z rządami obu krajów, nie jest bez winy, pozostanie w ustach niesmak i może ona trwale zdyskredytować podejmowane w różnych miejscach świata akcje humanitarne. Innymi słowy, wszyscy dali Czadu. Tymczasem południe staje się niebezpieczne dla obywateli Zachodu, stwierdza katolicki dziennik La Croix, wyliczając mnożące się ostatnio incydenty. 4 francuskich turystów zastrzelonych w Mauretanii, 2 działaczy organizacji Lekarze bez Granic uprowadzonych w środę w Somalii. Czyżby stała za tym Al-Kaida, jak się podejrzewa? Ale co to takiego Al-Kaida? Znakomity reporter Le Figaro, Arnaud de Lagrange, analizuje nową strategię owych rozproszonych siatek terrorystycznych, którym patronują z daleka Bin Laden i jego ideolog Zawahiri. Owszem, celem jest zwalczanie Zachodu, ale gdzie? Na Zachodzie? Tego już próbowano w Nowym Jorku, Madrycie i Londynie. Sprawa dalej jest otwarta. Niemniej dzisiaj Al-Kaida, nie zapominając o głównych frontach w Iraku i Afganistanie, zdaje się koncentrować swe ataki na krajach muzułmańskich, zwłaszcza zaś w Magrebie. Czy może inaczej? Miejscowe ugrupowania terrorystyczne o mniej lub bardziej malowniczych nazwach i tradycjach, często wyrzynające się nas wzajem, uznały odtąd za świetny interes podszywanie się pod Al-Kaidę. Szyld jest krzykliwy, hasło nośne najmniejszej akcji nadaje międzynarodowego rezonansu. W Algierii, Maroku, Tunezji czy Libii grupka za grupką, banda za bandą zgłaszają się po patent. Otóż ta postępująca al-kaidyzacja niepokoi w najwyższym stopniu zachodnie wywiady, które obawiają się coraz częstszych ataków na turystów czy kooperantów od Nuakszot po Islamabad. Repertuar jest zaś szeroki, od starannie zaplanowanego zamachu po amatorski napad, jak ostatnio na Mauretańskiej pustyni. Porównanie może szokować, ale jest z tym trochę tak, powiada cytowany przez autora spec od walki z terroryzmem, jak z papieskimi apelami o miłosierdzie na Boże Narodzenie. Każdy wywiązuje się jak umie. Duże stowarzyszenie robi wielką akcję, szary śmiertelnik wysupła grosz. Al-Zawahiri też złożył swe życzenia z okazji święta Aid, wzywając do atakowania cudzoziemców wszędzie, gdzie się da. Dobrze zorganizowana grupa spełni życzenie, majstrując duży zamach. 3 amatorów weźmie za strzelbę albo nóż i poderżnie gardło 3 turystom. Każdy dzień przynosi potwierdzenie faktu, konkluduje Arnaud Lagrange Le Figaro, że Al-Kaida nie funkcjonuje jak organizacja, lecz otwarta wspólnota sieciowa na wzór takich, jakie istnieją w internecie. Nowi adepci Bin Ladena przypominają w sumie, w negatywie, owych dziksów, nawiedzonych informatyków, amatorów, współtworzących i ulepszających wolne programy. programy. Mark Hecker nazwał to ostatnio wikiterroryzmem per analogiam do Wikipedii i temu podobnych kooperacyjnych sieci. A z czymś takim zaiste niełatwo będzie walczyć. W tymże Le Figaro, jak najbardziej a propos, niewesoły reportaż z Somalii, nowego sanktuarium islamskiego terroryzmu. Przypomina to coraz bardziej Irak i Afganistan, tyle że w roli Amerykanów występują, nasłani zresztą przez nich poniekąd, Etiopczycy. Ci ostatni mieli szybko się wycofać, ale jakoś się zalęgli. Religijno-nacjonalistyczna gerilla nabrała wigoru w Mogadiszu, gdzie młodzi desperados, zwani szababami, nękają wciąż irackimi metodami armię etiopską i jej somalijskich rządowych sojuszników. Raz po raz eksplodują bomby, granatami w patrole policji rzucają nawet małe dzieci. Ze stolicy uciekły dziesiątki tysięcy jej mieszkańców, do szpitali trafiają co dzień ranni cywile. Mogadiszu stało się schronieniem dla międzynarodowych dżihadystów. Wojna w Somalii, stwierdza reporter Le Figaro, okazała się raz jeszcze troszkę bardziej skomplikowana, niż wyobrażali to sobie strategzy z Pentagonu, którzy postawili na potężną chrześcijańską Etiopię, nie doceniając reakcji jej odwiecznej rywalki, muzułmańskiej Somalii.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde nie wie jeszcze rzecz prosta o zamachu na panią Benazir Bhutto. Zajmuje się zatem sprawami o mniejszym znaczeniu, dając w czołówce poprzedni temat dnia, a mianowicie wyrok w N'Djamenie oraz temat społeczny, że mianowicie Francuzi kultywują model rodziny dwudzietnej, z czego rysownik Plantu korzysta, by wydrwić egipskie wywczasy prezydenta i jego lubej. Czadyjski wymiar sprawiedliwości spełnił pokładane w nim nadzieje, wymierzając wszystkim oskarżonym identyczny wyrok bez oglądania się na zachodnie miazmaty oraz argumentację obrony, która bez trudu wykazała zasadnicze różnice w odpowiedzialności, dajmy na to, szefa ekspedycji i szeregowej pielęgniarki. Sala przywitała wyrok oklaskami, czytamy w Le Monde. Dziennik jest zdania, że wyrok ma charakter polityczny. Władza pragnie ukoić wzburzone nastroje społeczne, wykazując przy tym, że nie boi się surowo karać znienawidzonych Francuzów, podczas gdy część czadyjskiej opinii publicznej ma za złe Paryżowi niezłomne poparcie dla prezydenta Debiego. Niewykluczone, sugeruje Le Monde, że w swym surowym orzeczeniu sędziowie wzięli pod uwagę ciąg dalszy, a to mianowicie perspektywę rychłej ekstradycji skazańców do Francji, gdzie ich kary ulegną złagodzeniu. Francuski kodeks karny nie przewiduje już bowiem ciężkich robót. Le Monde komentuje również piórem Christophe Châtelot przyjętą przytłaczającą większością głosów przez parlament w Belgradzie rezolucję w kwestii Kosowa. Tekst pozostawia Serbii pewien dyplomatyczny margines, niemniej mówi jasno, że kraj nie wyklucza zerwania mostów z Unią i wszystkimi, którzy uznają nieuniknioną, pisze dziennik, niepodległość Kosowa. Rezolucja uzależnia przestrzeganie przez Serbię porozumień międzynarodowych, w tym układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Unią, od utrzymania suwerenności i integralności terytorialnej kraju. Układ ma zostać podpisany w styczniu, podkreśla Le Monde, chyba że Unia odłoży to do wyborów prezydenckich w Serbii, których druga tura 3 lutego może przynieść zwycięstwo kandydatowi ultranacjonalistów Tomislavovi Nikolićowi z szeregów partii radykalnej Šešelja. Dziennik podkreśla, że rezolucja nie posuwa się do jawnej pogróżki zerwania stosunków dyplomatycznych z Zachodem, w czym wolno się dopatrzyć wpływów partii demokratycznej prezydenta Tadića. Tadić zapewnił, że władze uczynią wszystko, by Kosowo zostało w Serbii, a Serbia nie zeszła z drogi wiodącej do Europy. Stanowisko to odpowiada poglądom większości elektoratu, rozdartego między europejskie aspiracje i przekonanie, że Bruksela ich szantażuje. Gdyby bowiem tekst zależał tylko od partii premiera Kosztunicy, jego nacjonalistyczny ton byłby znacznie ostrzejszy. Rezolucja oddala zresztą bezterminowo kwestię wstąpienia Serbii do NATO, afirmując neutralność militarną kraju. W swym apelu do 100 tysięcy Serbów żyjących w Kosowie, Kosztunica zagroził zresztą nie wprost secesją północnej części prowincji, gdzie mieszka 40% serbskiej ludności Kosowa, czytamy w Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
Dwóch wysokiej rangi europejskich dyplomatów wyjechało nad ranem z Afganistanu. Wiceszef misji Unii Europejskiej w tym kraju i przedstawiciel misji ONZ-u zostali uznani przez afgańskie władze za personę non grata. Afgańczycy sugerują, że dyplomaci po cichu wspierali talibów. To jest przykre nieporozumienie między przyjaciółmi, skomentował wydarzenie amerykański ambasador w Kabulu William Wood na konferencji prasowej. Pytany o zasadność postawionych dyplomatom zarzutów, ambasador odpowiedział, że jest przekonany, iż działali oni w dobrej wierze. Irlandczyk Michael Sample, numer dwa w placówce Unii w Afganistanie, i Brytyjczyk Mervyn Patterson, przedstawiciel ONZ-u, znający zarówno świetnie język, jak i lokalne problemy i powiązania, zostali oskarżeni przez władze w Kabulu o prowadzenie rozmów z talibami. Obaj dyplomaci kategorycznie zaprzeczyli, a rzecznik ONZ-u tłumaczył, że pojechali oni do niedawno odzyskanego miasta Musa Kala, by rozmawiać z mieszkańcami, a nie z talibami, a o wizycie wiedziały lokalne władze. Te zapewnienia nie uchroniły jednak europejskich dyplomatów przed wydaleniem z Afganistanu. Ambasador Stanów Zjednoczonych, który ma nadzieję, że nieporozumienie zostanie szybko wyjaśnione, podkreślił, że jego rząd popiera proces pojednania w Afganistanie pod warunkiem, że odbywać się to będzie z poszanowaniem konstytucji, respektując demokratycznie wybrany rząd w tym kraju. Polskie służby graniczne poinformowały o zatrzymaniu grupy 28 Czeczeńców, w tym 12 dzieci, którzy próbowali przedostać się do Austrii. Zostali oni zatrzymani podczas kontroli pasażerów pociągu Polonia z Warszawy do Wiednia. Czeczeni przebywali wcześniej w niestrzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Ich pobyt w Polsce jest legalny, posiadają tymczasowe zaświadczenia tożsamości, nie wolno im jednak opuszczać Polski, powiedział rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej major Cezar Zaborski, cytowany za PAP-em przez AFP. Zatrzymanym Czeczeńcom postawione zostaną zarzuty bezprawnego przekroczenia granicy państwowej, dorzucił rzecznik Zaborski. W ostatnich dniach po wejściu Polski do strefy Schengen pogranicznicy zauważyli, że coraz więcej Czeczeńców stara się nielegalnie przekroczyć granicę z Republiką Czeską. Największa grupa, 48 osób, próbowała wyjechać w niedzielę pociągiem Chopin do Wiednia. Po wylegitymowaniu zrezygnowali z dalszej podróży. Od 21 grudnia, czyli od momentu wejścia Polski do obszaru Schengen, polscy pogranicznicy i niemieccy policjanci zawrócili z drogi na zachód prawie 120 cudzoziemców, głównie Czeczeńców i Inguszy, legalnie przebywających w Polsce. Jak podkreśla depesza AFP, ilość osób proszących o azyl w Polsce wzrosła gwałtownie w ostatnim roku. W pierwszym kwartale średnio miesięcznie podania składało 250 osób. W lipcu było tych podań już 335, a w ostatnim miesiącu o przyznanie azylu ubiegało się w Polsce 1148 cudzoziemców, głównie mieszkańców Czeczenii i Inguszetii. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że większość z nich marzy o tym, by przedostać się do Europy Zachodniej. Nie mogą jednak legalnie tego zrobić bez ubiegania się o wizy. Wiele z nich jednak próbuje szczęścia. Część zresztą uważa, że mają prawo poruszać się swobodnie w całym obszarze Schengen z polskimi tymczasowymi dokumentami.
La radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski.
Grzegorz Dobiecki.
Przed kilkoma dniami Paryż obchodził doniosłą pierwszą rocznicę komunikacyjną, a nawet zdaniem niektórych cywilizacyjną. Po 3 latach koszmarnych, ale nieuniknionych wykopków, po miesiącu jazd próbnych, w grudniu 2006 roku pierwszych pasażerów zabrały nowiutkie tramwaje. Uprzednio paryżanie korzystali z takiego środka lokomocji po raz ostatni w marcu 1937 roku. Nowa linia T3 ma niecałe 8 kilometrów i przebiega tylko od rogatek Ivry do mostu Garigliano, czyli przez południowe obrzeża stolicy, lekko zahaczając o stronę zachodnią. Chociaż jest zaledwie nitką wystającą z potwornego kłębu arterii, jej inaugurację przedstawiono jako arcywydarzenie społeczne, polityczne, obyczajowe, urbanistyczne, kulturowe, jako bez mała przełom cywilizacyjny. Lewicowi włodarze stolicy, zafascynowani ekologią, nie bali się tego słowa. Koniec z prymatem samochodów i terrorem automobilistów, dość wyziewów, spalin i wiecznych korków, precz z klaustrofobią w metrze. Teraz na rubieżach Paryża zapanują czystość, zdrowie i piękno oraz komunikacyjny ład i porządek. Chociaż do końca tak się nie stało, wypada przyznać, że autorzy i promotorzy projektu bardzo się nie pomylili. W ciągu roku z linii T3 skorzystało łącznie 25 milionów osób, co daje średnią 100 tysięcy pasażerów w ciągu dnia roboczego. Kiedy przy rogatkach wersalskich trwają atrakcyjne wystawy i salony, tramwaje wożą o 20 tysięcy osób dziennie więcej. Do roku 2012 trasa ma być przedłużona do Porte de la Chapelle na północno-wschodnim skraju Paryża. Rajcy miejscy z Partii Zielonych chcą, by pociągnąć szyny aż do rogatek Anières. Wtedy do całkowitego opasania miasta tramwajowym torowiskiem zostałaby tylko jego rubież zachodnia. Mer Bertrand Delanoë jest za, ale uprzedza, że na tak ambitne przedsięwzięcie środki samego tylko miasta będą za szczupłe. Sakiewkę musi rozsupłać państwo. I zapewne to zrobi, bo za tym środkiem komunikacji przemawiają statystyki bezpieczeństwa drogowego, którymi chlubił się już Jacques Chirac, a teraz prezydent Nicolas Sarkozy postępuje podobnie. Otóż między 2002 a 2007 rokiem wzdłuż budowanej, a potem eksploatowanej trasy T3 liczba wypadków zmalała o 40%. Torów tramwajowych jest we Francji prawie równie mało jak autostrad w Polsce, ledwo 200 kilometrów, ale będzie więcej. Paryż wziął przykład z Bordeaux, Lyonu, Strasburga, Nicei. Jak przekonują ojcowie tych miast, wystarczy położyć szyny w podlejszej dzielnicy, by ją szybko nobilitować. Zyska urbanistycznie, handlowo i towarzysko, gdyż tramwaj jest trendy. Oczywiście ten nowoczesny, szybki i pojemny, przyjazny pasażerowi, zwłaszcza niepełnosprawnemu. Istotnie raczej szpetne południowe peryferie Paryża wyprzystojniały za sprawą T3. Bulwary noszące imiona napoleońskich marszałków, do Poniatowskiego linia ma sięgnąć za rok, dostały w prezencie szerokie spacerowe chodniki i egzotyczne drzewa. Na kilku skwerach straszących dotąd pustką stoją teraz rzeźby i instalacje zamówione u wziętych artystów, m.in. u Christiana Boltańskiego i Franka Augeriego, twórcy architektonicznego konceptu Muzeum Guggenheima w Bilbao. Ergonomiczne projekty ławek i mądrze oświetlone przystanków wyszły z pracowni designerów, a nie z biur referentów MZK. Paryska Marszałkowska może nie stała się drugą Champs-Élysées, ale na pewno jest ładniejsza niż była. Padło słowo ergonomia, niech więc padnie i podobne ekonomia. Inaczej mówiąc, zyski wymierne finansowo, choć nie tylko. Na przykład niewielka scena Théâtre 14, schowana w uliczce obok bulwaru marszałka Bruna, nie kusiła wcześniej perspektywą skomplikowanego dojazdu z przesiadkami. Odkąd ruszył tramwaj, Théâtre 14 ma o 25% widzów więcej. Wartości duchowe są raczej nieprzeliczalne na pieniądze, dlatego pewnie większe wrażenie robią na Paryżanach dane o skoku wartości materialnych. Według Denisa Bismuta, dyrektora Agencji Nieruchomości z okolic Porte de Versailles, ceny mieszkań w tej części 15 dzielnicy wzrosły w ciągu ostatniego roku nawet o 30%, podczas gdy w innych rejonach 15 nie więcej niż o 8%. Bismut wystawia na sprzedaż m.in. 3-pokojowy apartament 61 metrów kwadratowych. Cena 315 tysięcy euro. Wartość mieszkania zwiększa dopisek na ogłoszeniu blisko tramwaju. Wiosną we Francji wybory samorządowe. Polityków, którzy nie tylko w stolicy Francji zagnieździli się na urzędach i tych, co dopiero o nich marzą, kusi tramwaj zwany pożądaniem władzy. Socjalista Bertrand Delanoë, pan na paryskim ratuszu, wsiadł na swoją ruchomą platformę obywatelską. Może zajechać daleko, bo pojazd obywatelom się spodobał.
RFI, la radio du monde.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
W odchodzącym 2007 roku wiele się mówiło o słynnej francuskiej piosenkarce Barbarze. W listopadzie minęło bowiem 10 lat od jej śmierci. Okazuje się także, że mimo jej odejścia i upływu czasu ciągle jest słuchana, podziwiana i kochana. I co ciekawe, uwielbiają ją młodzi ludzie, słuchacze i wykonawcy stawiający ją sobie za wzór i z największym pietyzmem śpiewający jej piosenki. W październiku na koncercie poświęconym jej pamięci w Teatrze Châtelet w Paryżu było 2000 osób. 3 miesiące wcześniej w Teatrze Francos jeden z przebojów Barbary śpiewała La Grande Sophie. W styczniu publiczność Olimpii wysłuchała L'Aigle Noir w interpretacji Sanseverino. Collagero marzy o tym, by poświęcić jej cały album, a filmowiec Christophe Honoré wybrał jej piosenkę Ce matin-là do czołówki swego filmu Les Chansons d'amour. Na Barbarę powołują się muzycy rocka, reggae, pop, folk, lekkiej piosenki rozrywkowej. Cytują ją wykonawcy muzyki klasycznej i międzynarodowe gwiazdy sceny. Żaden inny wykonawca francuski nie jest przedmiotem takiego zainteresowania. Dlaczego tak wielu piosenkarzy i tak wiele piosenkarek, kompozytorów i autorów tekstów tak chętnie sięga do jej twórczości? Dlaczego tak wielu pragnie ją naśladować? Powodów jest całe mnóstwo. Piosenki Barbary są pisane językiem prostym, ale poetyckim i bardzo precyzyjnym. Literacko są mniej wyszukane niż piosenki Brassensa czy Ferré. Łagodniejsze od piosenek Brela czy Piaf. Piszę piosenki tak, jakbym pisała do kogoś list, mówiła Barbara, która śpiewając miała zawsze uczucie dialogu z publicznością. I publiczność doskonale to rozumiała. Przeglądała się w jej piosenkach o dzieciństwie, miłości, śmierci i samotności, jak w lustrze. Barbara zjednywała sobie także ludzi swoją osobowością, niezależną, niepoddającą się regułom epoki. Potrafiła narzucić swój styl, bezpośredni i intymny jednocześnie, a także swą surową powierzchowność w czasach, kiedy na scenach szaleli wykonawcy jeje, a kanonem kobiecej urody była niewysoka blondynka o dużym biuście. Trzeba było ją widzieć, jak podchodziła na koncertach do widowni, wyciągając do niej ramiona. Oklaski potrafiły trwać pół godziny, 45 minut. Barbara schodziła ze sceny, a potem jeszcze raz na nią wracała, już w swym cywilnym ubraniu, by po raz ostatni pokłonić się publiczności. Miała też odwagę mówić o rzeczach, które w latach 70. i wczesnych 80. były tematami tabu. Zaangażowała się na rzecz chorych na AIDS, odwiedzała ich w szpitalu, odpowiadała o każdej porze dnia i nocy na ich telefony. Zajmowała się dziećmi w trudnej sytuacji życiowej i kobietami bośniackimi, gdy trwała wojna w eks-Jugosławii. Pod koniec życia w swych pamiętnikach, które ukazały się już po jej śmierci, wyjawiła wielki dramat swego dzieciństwa, zbrukanego przez kazirodczego ojca. Umiała mu jednak wybaczyć, tak jak potrafiła w piosence Göttingen wyciągnąć rękę do Niemców.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Seine. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous, nous avons nos matins blêmes, et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, là.
Profesor Jan Tadeusz Łosowski jest absolwentem Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej. Studiował także architekturę, urbanistykę i konserwację zabytków w Paryżu. We Francji żyje od 40 lat. To jemu swój aktualny wygląd zawdzięcza słynne paryskie wzgórze Montmartre, a także nie mniej słynna dzielnica dawnych hal. Jan Łosowski zaprojektował także ośrodki badań farmaceutycznych w Suresnes, Orleanie i Croisy-sur-Seine. Brał udział w renowacji wielu francuskich miast i planowaniu wielu kompleksów mieszkalnych Francji. Profesor Łosowski projektuje także budowle w Hiszpanii, Maroku, Chinach i Rosji. Polacy pamiętają jego wkład w odbudowę po wojnie 80 polskich miast, w tym warszawskiej Starówki. Jan Łosowski otrzymał niedawno w ambasadzie polskiej w Paryżu wysokie polskie wyróżnienie, oddające hołd jego dorobkowi i aktualnej pracy. Profesor Jan Łosowski.
Byłem asystentem na Politechnice. Byłem głównym koordynatorem do spraw budownictwa mieszkaniowego i hotelowego. I byłem zastępcą dyrektora do spraw urbanistyki w PKZ-ach. Czyli widzi pani, byłem właściwie w dziedzinie architektury, ale w całkowitym, że tak powiem, horyzoncie pełnym, tam gdzie architektura interweniuje. I właściwie jak przyjechałem do Francji, przyjechałem, żeby uzupełnić jeszcze dyplomy. Były wymiany między Francją i Polską. Architekci francuscy, którzy aktywnie działali, nie tylko robili małe domki, ale działali, że tak powiem, moralnie w zagadnieniach ochrony kultury europejskiej, przyjeżdżali do Polski, znali mnie już tam i właściwie liczyli na to, że im pomogę kontynuować we Francji. To była epoka, gdzie Malraux wprowadził pojęcie miast zabytkowych właśnie, żeby uchronić kulturę i architekturę francuską. Ponieważ moi koledzy tutaj mieli bardzo dużo chęci, bardzo dużo, ale nie mieli doświadczenia życiowego, które myśmy mieli, odbudowując miasta po wojnie. Byłem jednym z dwóch, którzy pod kierunkiem profesora Jana Zachwatowicza przygotowali wszystkie dokumenty na odbudowę Starego Miasta w Warszawie.
No to piękna karta.
Tak. Potem przygotowaliśmy odbudowę Lublina, a potem 80 miast polskich, jako już asystent prowadziłem grupy studenckie, żeby przygotować odbudowę. Więc po takim doświadczeniu na terenie francuskim rezultat był taki, że Claude Charpentier, który, że tak powiem, prosił mnie o współpracę, prosił, no, zaofiarował mi współpracę i właśnie on, ale dzięki mojej pomocy, na pierwszych 14 miast, które były sklasyfikowane przez Malarów, otrzymał 4. I wtedy zajmowałem się Saint-Lys, które jest miasto królów francuskich. Było prywatne miasto królów francuskich. Bayeux, podnóżę katedry w Mecu i dzielnicą Marais w Paryżu. A potem konkurs na Halle, dzielnica na Halle i dalej.
I cały czas pozostał pan związany z Polską, mimo że pan mieszkał tutaj we Francji, żył we Francji,
oczywiście,
pracował we Francji.
Po pierwsze, nigdy nie miałem odciętych żadnych kontaktów. Mówiąc prawie językiem, który już mówiłem, jak miałem 8 lat. Pracując w tej samej dziedzinie, ucząc, właściwie dla mnie nie czułem żadnych różnic, bo to był właściwie ten moment ochrony i obrony kultury europejskiej. Nie zapomnijmy, że Polska broniła tej kultury na granicach, a Francja jest przykładem tej kultury. Także właściwie nie ma żadnego oderwania dla mnie.
Mówił profesor Jan Łosowski. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka Barbary. Ma plus belle histoire d'amour c'est vous. Jesteście moją najpiękniejszą historią miłosną, którą pieśniarka dedykowała swej publiczności.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et plus rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage à peine vu déjà disparu. Mais de travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. L'histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure, si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, de l'hiver ou la neige à mon cou. Je calme ma violence, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Les temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. D'autres m'ont ouvert la porte, heureuse je m'en allais loin de vous.
qu'il me fut doux ce premier sourire de vous. Et pour une langue qui venait de vous, je pleurais d'amour. Vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie d'amour.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
28 sierpnia 2007 roku w wydawnictwie Virgin Records American ukazał się najnowszy album Bena Harpera Lifeline. Odnajdujemy na nim wszystkie wariacje stylów czarnej muzyki, które od lat interesują tego artystę, ale gdybyśmy mieli nazwać ten krążek jednym zdaniem, powiedzielibyśmy za jego twórcami Acoustic Soul. Specjaliści twierdzą, że zawarte na nim utwory przywołują na myśl najlepsze dokonania Otisa Reddinga, Billa Withersa czy rockowe Rolling Stonesów z płyty Beggar's Banquet z 2005. Esencjonalne i surowe, pozbawione technicznej obróbki, pełne charakterystycznego dla Harpera brzmienia, skoncentrowanej energii i mocy.
Give you a shot. more hunger. Don't let it take the fire out of you. They'll say you're one and only. They'll straight up leave you lonely. Don't let it take the fight out of you. Like a transplant patient waiting for a donor. Don't let it take the fight out of you. Like a half-empty balloon after a party in the corner. Don't let them take the fight out of you.
The Innocent Criminals nagrali swój album w Paryżu w ciągu zaledwie 7 dni. Na zakończenie wspólnej 8-miesięcznej trasy koncertowej padaliśmy z nóg, ale byliśmy pełni inspiracji, twierdzi Ben Harper w jednym z wywiadów, a to najlepszy stan na tworzenie. No i taka była umowa od początku. Zawsze fascynowała mnie twórcza energia panująca w Paryżu. Jak tylko tu przyjeżdżam, zaraz mnie ta atmosfera porywa. Innocent Criminals datuje się z czasów jego trzeciego albumu, wydanego w roku 1997, The Will to Live. W zespole grali wówczas Olivier Charles, bębny, Leon Mobley, perkusja i Juan Nelson, gitara basowa. Na płycie Lifeline dołączyli do nich Michael Ward, gitara, i Jason Yeats, keyboardy. Sam Harper gra na gitarze i śpiewa. Obecny album jest już 11. Nie liczymy singli i udziału w płytach innych artystów. W dyskografii tego niezwykle płodnego muzyka, który zaczynał karierę artystyczną w roku 92 płytą Pleasure and Pain. Styl muzyki Harpera zależy od jego sposobu gry. Ben Harper gra na gitarze marki Weissenborn i typu lap steel wedle techniki slide. Gitara spoczywa na kolanach muzyka strunami do góry. Nacisk na struny wywiera specjalna poprzeczna nakładka. Technika ta przejęta została od bluesmenów z delty Mississippi i podjęta przez niektórych białych muzyków jak Ray Cooder. Dodajmy do tego specyficzny głos Bena Harpera i mamy jego styl. To tyle o muzyce Bena Harpera. Z życia prywatnego dodajmy, że artysta jest szczęśliwym mężem Laurny Dern, aktorki, którą mogą znać Państwo z takich filmów jak Blue Velvet, Dzikość Serca czy Park Jurajski, i ojcem. Razem mają dwójkę dzieci. Harper ma jeszcze syna i córkę z pierwszego małżeństwa. Życzymy dalszych sukcesów na niwie twórczej podobnych do Lifeline.
Baby, that's all right if it takes all night. We won't have to be alone if you say you. Darling, won't you say you will? Darling, won't you say that you will? Like Marie Antoinette said to Louis XVI, man, I think we're going down. Our chances are slim and none, and I'm afraid Slim just left town. Say you will. Darling, won't you say you will? Darling, won't you say you will?
W naszej audycji dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.